Marcin Sasin, witam serdecznie, a naszym gościem jest Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość oraz zastępca głównego inspektora ochrony środowiska.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Kiedy i jak zakończy się reforma wymiaru sprawiedliwości?
Jestem przekonany, że ustawa, która w tej chwili czeka na akceptację podpisem prezydenta, pana Andrzeja Dudy, to kwestia powiedzmy 2 tygodni maksymalnie i od tego momentu obowiązuje ustawa rozstrzygająca zasady postępowania dyscyplinarnego wobec wszystkich, którzy wypełniają funkcje prawnicze od sędziów, poczynając po następnych. Także delikty będą rozpatrywane, czyli czyny karalne przed sądem dyscyplinarnym i sędziowie będą realnie w końcu i w normalnym trybie podlegali odpowiedzialności.
No dobrze, ale ta ustawa jest reakcją na sytuację, a słyszę w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, że reforma jeszcze nie jest dokończona. Kiedy będzie dokończona?
Bardzo często słyszymy szczególnie głos opozycji o tym, że zmiany, które dokonują się w wymiarze sprawiedliwości, głównie w podejmowanych zmianach ustawowych, nie usprawniają działalności sądu, ale równolegle trwa swojego rodzaju opór przed wpuszczeniem do sądownictwa. W tej chwili oczekujących już na rozpatrzenie wniosków blisko 700 sędziów w całym kraju. Nie kieruje się, czyli zgromadzenia sędziów, które rozstrzygają te wnioski, blokują możliwość objęcia stanowisk młodym sędziom. Ludziom, którzy przeszli całą procedurę, poczynając od studiów, aplikacji, asesury, nie mogą być powoływani na sędziów, bo i z tego też wynika potem oczywiście następne. Ci młodzi sędziowie to nie są ci politycznie zaangażowani, właściwie jednostki. Jakbyśmy polityków zapytali, ilu to sędziów tak z imienia, nazwiska oni rozpoznają jako tych, którzy się otwarcie sprzeciwiają, to jest kilka nazwisk tylko liderów sprzeciwu. Jestem przekonany, że powolutku, skutecznie przez najbliższe 4 lata bardzo dużo uczynimy, żeby sądownictwo było sprawniejsze, a przede wszystkim sprawiedliwe.
Ale kwestia jest taka, że Sąd Najwyższy zdecydował w ubiegłym tygodniu, że sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać. Postanowił też, że nie mogą oni zasiadać w obsadach sądów. W środę tymczasem Trybunał Konstytucyjny postanowił z kolei, że do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu, bo tak to wygląda, w sprawie sporu kompetencyjnego, wstrzymanie jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego. Pytanie, w kierunku jakim idziemy?
Zachowanie sędziów Sądu Najwyższego, 2 izb, czyli prezes Sądu Najwyższego wyłącza większą część sędziów Sądu Najwyższego z możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu. Podejmuje stanowisko, bo w tym czasie, zwracam uwagę, wcześniej Trybunał Konstytucyjny obwieścił, że podejmuje czynności związane z wniosku pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego i dobrze przewidywaliśmy, Sąd Najwyższy wkroczył ewidentnie w kompetencje prezydenta, nienaruszalne kompetencje prezydenta i podjął ocenę, którzy z sędziów są prawomyślni, którzy z sędziów są nieprawomyślni, zabrania im orzekania, ale równolegle uznaje wcześniejsze ewentualnie orzeczenia. Miszmasz, nie było
Zjednoczona
nie było
prawica
tego,
uznała, że jest to bardzo niebezpieczne nie było, dla
nie, nie było
funkcjonowania
tego, nie było tego postępowania, bo ono formalnie z urzędu powinno być zawieszone i nie było to zgromadzenie było właściwie tylko, można powiedzieć, polityczną manifestacją sprzeciwu. Poradzimy sobie z tym.
Czy możliwy jest kompromis w tej sprawie? Jakikolwiek, bo zdaje się, że dyskusja w tej sprawie doszła już do ściany. Niektórzy mówią o katastrofie wymiaru sprawiedliwości.
Nie, no nie ma katastrofy.
Jedna i druga strona obarcza się odpowiedzialnością.
Nie ma katastrofy. Zwracam uwagę, że jeszcze raz podkreślę, to nie sędziowie powszechnie, sądów powszechnych buntują się przeciwko wykonywaniu, czy przeciwko obywatelom, czy przeciwko wyborom demokratycznym. Ja jestem przekonany, że większość sędziów nie jest ani zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości i tych oczekujących 700 na nominacje sędziowskie również przecież nie wiemy o tym, ale dużą prawdopodobieństwa przyjmuję, że pewnie tam są jacyś zwolennicy, ale nigdy o to nie pytałem. I jestem przekonany, że wejście w życie ustawy, która jasno określa tego typu zachowania jako czyn karalny w postępowaniu dyscyplinarnym, nie sądzę, żeby sędziowie chcieli ryzykować.
A prezydent podpisze pana zdaniem?
Ryzykować. Jestem przekonany, że podpisze tę ustawę, że będą chcieli ryzykować ewentualnie odpowiedzialność i będą ryzykować swoje kariery, które zaplanowali sobie na kilkadziesiąt lat w wymiarze sprawiedliwości dla spełnienia oczekiwań kilku sędziów Sądu Najwyższego, których kariery zawisły na włosku.
Idziemy dalej. Platforma Obywatelska ma nowego przewodniczącego partii po latach rządów Grzegorza Schetyny. Stery największego opozycyjnego ugrupowania przejął Borys Budka. Czego spodziewać się po nowym liderze Platformy i czy Prawo i Sprawiedliwość powinno obawiać się takiego nowego otwarcia w Platformie?
Znaczy wybór jest sprawą wewnętrzną oczywiście każdej organizacji i mnie nic do tego. Natomiast obserwując wcześniej aktywność Borysa Budki, pana posła, dzisiaj pana przewodniczącego, jeśli bym miał kontynuować ten styl działania i być totalnym opozycjonistą, a nie rzeczą dyskutować o problemach, które w Polsce można dyskutować z opozycją, powinno się dyskutować z opozycją, oczekując oczywiście na konstruktywną krytykę i wskazywanie lepszych rozwiązań, które jeżeli nie będą ewentualnie podejmowane przez rządzących, to też dalej krytykować, a nie niebo nie i zagranica i ulica, to jeżeli ten styl będzie utrzymany, to nie wróżę Platformie Obywatelskiej długiej przyszłości.
Słyszał pan o spotkaniu samorządowców z północy w Gorzowskim Magistracie w sprawie
tak,
strategii
rozwoju województwa. Obserwuję, czytam, słucham.
I co pan o tym sądzi? Ciekawe wydarzenie?
Bardzo dobrze, że samorządowcy uaktywniają się w ogóle generalnie, że samorząd lokalny podejmuje tego typu działania.
Ale do tej pory nie było takiego spotkania.
Dokumenty, bo i wokół strategii też województwa nigdy tak otwarcie i tak wiele nie dyskutowano. Przypomnijmy sobie, że właściwie podejście do poprzednio uchwalanej strategii było dość lekceważone. Mnóstwo było niedowierzania, że...
Na czym stracił Gorzów?
Znaczy, wydaje mi się, że ci, co nie przejawili aktywności w tamtym czasie, a ci, co wiedzieli, czemu służy ten dokument, że on jest podstawą, fundamentem do podejmowania przyszłych decyzji o wyborach różnego rodzaju inwestycji, dysponowaniu środków z różnych funduszy, to doświadczyli tego przez minione lata i w tej chwili na najbliższe 10 lat chcą być beneficjentami ze swoimi wspólnotami samorządowymi i uczestniczyć w podziale tych środków.
Pytanie, czy Urząd Marszałkowski poważnie podejdzie do tego głosu?
Ja uważam, że nie ma innej możliwości, że każde głosy, a im bardziej będą one donośniejsze i wynikające z zorganizowania się w jakąś grupę i wyraziście artykułowane, to radni sejmiku, bo radni sejmiku my wszyscy będziemy uchwalali tą strategię w formie uchwały, nie mogą udawać, że czegoś nie ma, jak to coś istnieje, więc trzeba brać pod uwagę.
Tym bardziej, że larum podnieśli radni gorzowscy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ugrupowania, które rządzi w województwie.
Chciałbym, żeby radni sejmiku województwa lubuskiego, będący, a jest ich kilku, plus opozycja, gdyby wsparła, oczywiście, a zawsze wspieramy wszystkie aktywności, które dotyczą naszego regionu, to północy województwa, potem głosowali za tymi wnioskami. Ja zachęcam samorządowców, przynajmniej liczną reprezentację tych, którzy dzisiaj określają swoje oczekiwania, do uczestniczenia w sesji sejmiku, na której będzie podejmowana decyzja w tej sprawie, bo wtedy na własne oczy zobaczy się dyskusję, ba, przecież nikt nie odmówi prawa tym samorządowcom do zabrania głosu i przedstawienia tych wniosków. Także to będzie głos donośny. Propagując ewentualnie działania w tej sprawie, możemy dla mieszkańców przecież Gorzowa i regionu ziemi gorzowskiej przeprowadzić wręcz relacje na żywo w tej sprawie, bo to jest na 10 lat przecież stanowimy o sposobie
wydawania ogromnych pieniędzy.
Wydawania największych pieniędzy na infrastrukturę województwa.
Padła kwestia portu multimodalnego. To jest dziwne stwierdzenie, ale chodzi o taki port rzeczny, który będzie połączony z S3 czy z drogą szybkiego ruchu, także z transportem kolejowym. Gorzów mówi o tym od dawna, tymczasem w projekcie strategii mamy nie drogę E70, czyli Wartę Noteć, a E30, czyli Odrę, Bąszynek i bliskość S3 i A2, czyli okolice Cigacic, Sulechowa. Anna Kozak, radna Platformy Obywatelskiej tu w tym studiu mówiła, że ten pomysł narodził się w Gorzowie, tymczasem przeniesiono go na południe, będziecie jako radni domagać się wyjaśnień?
Chciałbym, żeby to, o czym mówi pani radna, było też odzwierciedleniem poglądu radnych wojewódzkich Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wtedy na pewno nasze wsparcie będzie oczywiste. Dziś zaangażowany jestem bardzo mocno przecież w ochronę środowiska i we wszystko, co z tym związane. Transport rzeczny jest transportem kwalifikowanym jako transportem bardzo ekonomicznym i mało ingerującym przecież w środowisko. To jest dobry pomysł, tym bardziej, że Gorzów ma tradycje portowe i transportowe w transporcie rzecznym. Połączenie tego rzeczywiście z bliskością, przebiegiem właściwie przez miasto na obrzeżach Estrójki może oczywiście być dobrym rozwiązaniem ekonomicznym. W ogóle połączenie rzeczne mamy i do Odry, i dalej do Szczecina. Przy planowanych strategicznych działaniach rządu w tej chwili na rozwój portów na Bałtyku. Świetny pomysł i warty poparcia.
Ostatnie pytanie. Pracownicy przychodni dworcowej, mówimy o tym w wiadomościach w Radiu Gorzów, w piśmie do Sejmiku Województwa Lubuskiego, czyli także do pana, sprzeciwiają się planom połączenia przychodni ze szpitalem. Wyjaśnię szybko słuchaczom, że Urząd Marszałkowski planuje przychodnię dworcową przekształcić w spółkę, połączyć ją ze szpitalem i to ma otworzyć drogę szpitalowi do renegocjacji tego ryczałtu, który ma z NFZ-em, czyli dawnego kontraktu. Jaka będzie reakcja Klubu Prawa i Sprawiedliwości?
Jeśli większość PO-PSL w Sejmiku Województwa podejmuje tego typu inicjatywę, to albo to może zaszkodzić, albo ktoś na tym może bardzo dużo zyskać. Wokół przychodni dworcowej już w przeszłości było trochę kwasów, bo ktoś wcześniej właśnie z tej koalicji, kiedy rządziła w województwie, podejmował działania prywatyzacyjne na majątku tej przychodni. Z tego, co wiem, według sprawozdań finansowych przychodni przedstawianych nam regularnie co roku, przychodnia należy do dobrze bilansujących się. Wpisana jest w krajobraz zakładów opieki zdrowotnej i dostępność dla pacjentów w centrum miasta. Pomijam kwestię położenia oczywiście samego dworca. Tradycja, dobra marka. Może ktoś sobie myśli, znając sposób myślenia oczywiście o tym, co mieniem publicznym jest, ktoś może pomyślał sobie, że przekształcimy spółkę, a potem się okaże, że to coś trzeba ewentualnie prywatyzować jako całe i przejąć majątek. Przyjrzymy się temu bardzo blisko, bo moje zaufanie dla Platformy Obywatelskiej jako rządzących na majątku Skarbu Państwa jest, czy w ogóle publicznym majątku, jest bardzo ograniczone.
Dziękuję za rozmowę. Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Rady.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam Państwa.